Przeczytajmy, wracamy do Księgi Początków, do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Omówiliśmy już potop i teraz mamy sytuację po potopie. Więc przeczytajmy fragment z 9 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Genezis, od 18 do 29 wersetu, czyli do końca rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa to pierwsza księga Biblii też, tak? Więc 9 rozdział od wersetu 18. Synami Noego, którzy wraz z nim wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet. Ham natomiast był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i od nich pochodzi cała ludzkość na ziemi. Noe został rolnikiem i zasadził winnicę. Pewnego razu upił się winem i zasnął odkryty w swoim namiocie. Ham, ojciec Kanaana, zobaczył wówczas nagość swego ojca, wyszedł na zewnątrz i opowiedział o tym swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, narzucili ją sobie na ramiona, podeszli tyłem i przykryli swego nagiego ojca. Nie zobaczyli go jednak nagiego, ponieważ ich twarze były odwrócone. A gdy Noe zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn, powiedział: Kanaan będzie przeklęty, niewolnikiem niewolników będzie dla swoich braci. Oświadczył też: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Bóg poszerzy granice Jafeta i zamieszka on w namiotach Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Noe żył po potopie jeszcze 350 lat, w sumie zatem żył lat 950 i umarł. To jest Boże Słowo. Więc kończymy omawiać tę część dotyczącą Noego. Ta część zaczyna się, tylko przypomnę, w 6 rozdziale, w 9 wersecie i ostatnim razem, kiedy mówiłem o tym fragmencie, to powiedziałem o tym, że nadchodzi nowe. Tak? Kiedy wody potopu opadły, można powiedzieć, że wyłoniła się nowa ziemia. Bóg ponownie stworzył nowe warunki dla życia człowieka i zwierząt. Bóg dał człowiekowi nowy początek poprzez zagwarantowanie funkcjonowania ziemi według pewnego schematu, pór roku, dni, deszczu, słońca, siania, żęcia. Nie będzie też takiego kataklizmu jak potop. Następnie zobaczyliśmy, jakie nowe zasady ustalił Bóg dla człowieka i zwierząt. Człowiek od tego momentu mógł już jeść zwierzęta i też człowiek otrzymał prawo sądzenia drugiego człowieka i pozbawiania życia człowieka, który zamordował innego człowieka. Wcześniej to prawo było wyłącznie dla Boga przeznaczone. I w końcu zobaczyliśmy, że Bóg zawarł nowe przymierze. W sensie kolejne przymierze. Było to przymierze z człowiekiem, ale też z całym stworzeniem na ziemi. Więc nowe rzeczy, nowe okoliczności, nowe środowisko, nowe otoczenie, niemalże wszystko nowe. I dziś kontynuujemy historię Noego i zobaczymy, co się działo potem, jak Noe z synami i ich żony wyszli z arki. Zobaczymy, co się wydarzyło, jak już to nowe nadeszło. Więc pierwsza rzecz, o której nam mówi ten fragment, no to przedstawia nam synów Noego. Werset 18 i 19 mówi nam o synach Noego. Noe miał trzech synów, byli to Sem, Ham i Jafet. Ale tutaj od razu pojawia się ciekawa informacja na temat Hama. Mojżesz mówi nam, że Ham był ojcem Kanaana. Ale nie mówi nam nic na temat pozostałych synów oraz ich synów, a z reguły, kiedy podaje się pierworodnego syna, to się później podaje, jakich on miał synów, czy też jakiego miał pierworodnego syna. A tutaj Ham nie jest tym pierworodnym, a mimo to jego syn, też niepierworodny, zostaje tutaj umieszczony w tej historii. Dlaczego? No, wydaje się, że autor chce naprowadzić już w tym momencie naszą uwagę na pewne rzeczy, które być może pojawią się w przyszłości, w dalszej historii, w dalszej części, ale też które prawdopodobnie, do których będzie odniesienie w tej historii, która jest tutaj. Widzimy, że tak jest. Więc w tej historii jest coś, co dotyczy Kanaana, a co będzie ważne dla dalszych losów Izraelitów. Izraelitów, czy też potomków Noego. Następnie Mojżesz mówi nam, że cała ludzkość na ziemi właśnie pochodziła od tych synów, a to oznacza, że Noe nie miał już więcej synów ponad tych, więc jeśli w potopie zginęła cała grzeszna ludzkość, to oczywiste jest, że cała obecna ludzkość, czyli my też i my, wywodzi się właśnie od tych trzech synów Noego, Sema, Chama i Jafeta. Ale też to pokazuje nam, że synowie Noego realizowali nakaz dany im przez Boga i rozmnażali się i zapełniali ziemię. Tak? To jest taki wstęp. Druga rzecz. No widzimy grzech Noego i Chama. Od wersetu 20 do 23 mamy opisane pewne wydarzenia z życia tej rodziny. Noe jako rolnik zasadził winnicę, wyprodukował wino i przeholował w jego spożyciu. Zdarzyło się, że się po prostu upił. Więc mamy pierwszy grzech. Człowieka, który był sprawiedliwy, który był przyjacielem Boga. No jakże to smutny obraz Noego, który pijany śpi w swoim namiocie. Ale ten grzech, trzeba powiedzieć, rozpoczyna pewien łańcuch grzechu. Ten grzech prowadzi do kolejnych grzechów nie tylko Noego, ale i Chama. Ponieważ Noe się upił, to zapewne zrobiło mu się gorąco. Więc w swoim namiocie rozebrał się i nagi zasnął. I to jest kolejny poważny grzech Noego. Nie to, że zasnął, ale że zasnął nagi. No i ktoś może zapytać, na czym ten grzech polega? Przecież spanie nago to chyba nie żadne przestępstwo. Zobaczymy. Tak? Musimy wrócić do kultury tamtego okresu, tamtych ludzi. I wtedy nagość, dzisiaj jest może troszeczkę inaczej, ale wtedy nagość była uważana za rzecz bardzo wstydliwą. Nagość trzeba było chronić, to było coś bardzo ważnego. Jeżeli spojrzymy na Adama i Ewę, kiedy oni zjedli zakazany owoc, to otworzyły się im oczy i co się wydarzyło dalej? Zobaczyli, że są nadzy. Pojawił się wstyd, oni zaczęli się wstydzić tego, mimo że byli małżeństwem. I od razu zerwali sobie liście i starali się ukryć swoją nagość. Ale dopiero Bóg poprzez ubranie zrobione ze skóry jakby dał im odpowiednie ubranie, które tę nagość zakrywało. Więc ta kwestia nagości, ona dużo surowiej podchodzono w tamtym czasie właśnie do tych kwestii. Trzeba było generalnie nagość chronić i tyle. Natomiast Noe, jako pijany, rozebrał się i nie zadbał o to, żeby tę nagość swoją przykryć. Więc wino doprowadziło do tego, że leżał nagi w swoim namiocie. I znowu ktoś może stwierdzić, dobrze, ale przecież to nie grzech w swoim domu, tak, chodzić nago. Zależy od kontekstu, bo jeżeli w domu są inni, to wtedy jest to niewłaściwe, tak? Żeby chodzić nago po domu. Natomiast więc musimy pamiętać, że namiot Noego to była część gospodarstwa domowego, która się składała z wielu namiotów. I generalnie te namioty były w użyciu, czy w użytku. Do nich się wchodziło, żeby coś wziąć, żeby o coś zapytać. Prawda? Więc widzimy, że Cham wszedł do namiotu swojego ojca. Po co wszedł? Z jakiegoś powodu. Miał jakiś interes, żeby tam wejść. Więc to była część gospodarstwa domowego i to było w użytku. Więc jeżeli on tam nago leżał, to narażał innych na grzech, że zobaczą jego nagość. I tak właśnie stało się z Chamem, który nie wiedział, co się dzieje z Noem, z ojcem i co się wydarzy w namiocie, ale poszedł, zobaczył, wszedł do namiotu i zobaczył swojego ojca nagiego, pijanego, śpiącego. Jakby to się stało wbrew jego woli, on tego nie chciał, ale generalnie zobaczył swojego ojca. I to, co z tym zrobił, to jest jakby kolejny grzech. Bo co z tym zrobił? No generalnie nic. Werset 22 mówi nam, że wyszedł z namiotu i poszedł, opowiedział o tym swoim braciom. Tak? I znowu można pomyśleć, no nic takiego się nie stało, ale to, co jak zachowali się ci bracia, pokazuje nam, jak powinien zachować się Cham w tej sytuacji. I pokazuje nam, jak bardzo Cham zgrzeszył względem swojego ojca. No to znowu ktoś powie, no ale przecież nic nie zrobił. No właśnie, czasami nic nie zrobienie jest grzechem. Jest to grzech zaniechania albo zaniedbania. Otóż w tej sytuacji no niezrobienie nic no było grzechem. Noe pijany i nagi leżał w swoim namiocie i miłosierdzie oraz szacunek do ojca, do Bożych przykazań wymagało, żeby przykryć ojca, żeby nie wystawiać go na wstyd generalnie. I żeby nikt inny nie oglądał jego nagości. No Cham nic z tym nie zrobił. I dopiero dwaj bracia no, wzięli szatę Noego i weszli tyłem, tak żeby go nie widzieć, i przykryli swojego ojca. Właśnie w tym celu, żeby tej nagości jego nikt nie widział. I tekst nam co prawda nie mówi jakby całej historii, ale wydaje mi się, słuchaj, to jest subiektywna myśl, tak? Można odrzucić, tak, nie trzeba się tym przejmować. Wydaje mi się, że ponieważ no, ojciec był pijany i wiadomo, że jak człowiek pijany, no to może znowu mu się zrobić gorąco pod tą szatą, więc może znowu zrzucić. Więc wydaje mi się, że synowie zadbali o to, czy ten Sem i Jafet, żeby przypilnować ten namiot, żeby tam nikt nie wszedł. Generalnie dopóki ojciec śpi. Bo właśnie tego nie zrobił Cham. On po prostu wyszedł z tego namiotu i poszedł do swoich braci. Więc wydaje mi się, że właśnie tak bracia mogli postąpić, żeby jakby zabezpieczyć ojca, żeby zabezpieczyć tych wszystkich, którzy mają jakiś tam interes w tym namiocie do zrobienia. Więc widzimy, że Cham no, okazał brak szacunku dla swojego ojca, więc jakby ten jeden grzech, pierwszy grzech Noego pociągnął za sobą kolejne grzechy, spowodował grzechy nie tylko Noego, ale i innego, i Chama. Więc grzech jednego człowieka prowadzi do grzechu drugiego człowieka, albo grzech jednego człowieka obnaża grzeszność drugiego człowieka. I trzecia rzecz, o której jest tutaj mowa, no to jest przekleństwo i błogosławieństwo. Więc musimy pamiętać, że celem tej historii jest powiedzenie nam czegoś, co będzie powiązane z Kanaanem. Ponieważ na samym początku Mojżesz zaznacza, że Cham miał syna Kanaana. W związku z tym nie jest to cała historia, tak? Co tam się dokładnie wydarzyło wszystko. Mojżesz nie mówi nam wszystkiego. On prowadzi czytelnika do określonego celu, więc pewne rzeczy wybiera. I werset 24 mówi nam, że Noe zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn. I dalej w wersetach od 25 do 27 Noe wypowiada przekleństwo i błogosławieństwo. Ale tutaj się pojawiają pewne pytania. Pierwsze pytanie na przykład, czy to znaczy, że ten grzech, jakiego Noe się dopuścił, no spłynął po nim jak po kaczce? Czy w związku z tym, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym w oczach Boga, to mógł sobie od tak grzeszyć bez żadnych konsekwencji? Nie, tak nie jest, tak? Tam, gdzie jest grzech, tam muszą być konsekwencje. Więc trzeba raczej zakładać, że Noe najpierw, kiedy już wytrzeźwiał, uporządkował swoje sprawy z Bogiem. Werset 24, który mówi, że Noe zbudził się po upiciu, no dosłownie mówi o zbudzeniu się po swoim winie. To znaczy, że te skutki tego wina już minęły. Noe już trzeźwał, już myślał w sposób trzeźwy, a skoro myślał trzeźwo, to raczej jako człowiek sprawiedliwy dążył do uporządkowania swoich spraw z Bogiem. Tak? Wiedział, że zrobił źle. Tak? I raczej spotkał się z Bogiem i jednym ze skutków tego spotkania jest właśnie to, co jest opisane w wersetach 25 do 27, to przekleństwo i błogosławieństwo. Ale znowu tutaj się pojawia pewna trudność. No jak traktować to przekleństwo i błogosławieństwo? Ta trudność wynika z faktu, że w wersecie 25 Noe mówi, że przeklęty będzie Kanaan. Ale dlaczego ma być przeklęty Kanaan, skoro Kanaan nic nie zrobił, nie zgrzeszył? To nie on wszedł do namiotu i nie on zobaczył swojego ojca nagiego i to nie on nie okazał swojemu ojcu szacunku, to nie on go tam zostawił i nie on rozgłaszał tę wstydliwą sprawę, jaką zrobił jego ojciec. To zrobił Ham, czyli ojciec Kanaana, więc to jeżeli ktoś ma być ukarany, to, no to Ham, tak, za swoje postępowanie. Ale tutaj nie ma mowy w przekleństwie o Hamie, tylko jest mowa o Kanaanie. Więc co z tym zrobić? Więc zanim odpowiem, to trochę pokrążę. Więc generalnie to nic nie wiemy na temat synów Noego. Tak, poza imionami, tak? I że mieli żony, i później, że mieli dzieci. Nie wiemy, czy byli sprawiedliwymi przed Bogiem, tak jak ich ojciec. Pismo nam nic nie mówi bezpośrednio. Na pewno widzimy, że Sem i Jafet postępują inaczej niż Ham. Ale patrząc na Noego i na jego upadek, nie możemy wysnuć wniosku, że Ham nie był człowiekiem sprawiedliwym. Skoro Noemu zdarzył się grzech, to równie dobrze mógł się zdarzyć i Hamowi. Więc nie można wskazać na, powiedzieć, że Ham to ten niedobry, to ten grzeszny, a pozostali dwaj bracia są w porządku. Znaczy na pewno trzeba powiedzieć, że pozostali dwaj bracia są w porządku, tak? Patrząc na to, co Noe mówi w tym błogosławieństwie, to wydaje się, że Sem jest człowiekiem wierzącym. Werset 26 mówi: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema. Więc tutaj jest jakby wskazanie, że Sem jest człowiekiem sprawiedliwym, jak jego ojciec. I prawdopodobnie podobnie jest, jeśli chodzi o Jafeta. Jafet też otrzymuje zapowiedź błogosławieństwa. Wiemy, że Bóg nie błogosławi grzechu generalnie. Bóg nie błogosławi nieposłusznych, Bóg błogosławi tych, którzy idą za Nim. Więc jeżeli błogosławi Jafeta, to też trzeba założyć, że Jafet też był człowiekiem sprawiedliwym, jak jego ojciec. Więc na pewno Sem i Jafet należą do tej grupy ludzi sprawiedliwych, ludzi pobożnych. Natomiast nie ma nic tu mowy o Hamie, tylko o jego synu Kanaanie. I już wcześniej zobaczyliśmy, że ta historia w jakiś sposób jest powiązana właśnie z tym wnukiem Noego, jakim był Kanaan. Więc być może mamy tu wskazówkę, że ta linia ludzi pobożnych, wywodzących się od Noego, załamie się właśnie i od Kanaana wyjdzie ta linia ludzi bezbożnych, którzy będą pod przekleństwem. Od samego początku księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy takie rozdzielenie tych dwóch linii. Są genealogie ludzi tych bezbożnych i genealogie ludzi pobożnych. I tutaj tak samo ten podział się zaczyna, czyli po potopie widzimy, że mamy nowe okoliczności, nowy początek, nowe przymierze, nowe zasady, nową ziemię, ale mamy do czynienia ze starym człowiekiem. Więc dlatego to przekleństwo i błogosławieństwo nie jest skutkiem grzechu Noego i Hama, ale jest jakby proroczym nakreśleniem przyszłości tych synów. Synów i ich synów. Więc ta historia z grzechem Noego i Hama jest tutaj w zasadzie tylko pretekstem do tego, żeby właśnie nakreślić przyszłość tych synów, nakreślić przyszłość klanu Noego. I dalej pojawia się informacja o tym, ile Noe żył, a zwykle takie prorocze błogosławieństwo miało miejsce przy śmierci na przykład Izaaka czy Jakuba. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej 49 czytamy, że tam Jakub zbliżał się do śmierci, do końca swoich dni, więc czytamy, potem Jakub wezwał swoich synów i zarządził swoich 12. ale tam jeszcze byli jego wnukowie, synowie Józefa, czyli w sumie, no. Ale Jakub wezwał swoich synów i zarządził: zbierzcie się, a oznajmię wam, co was spotka w dniach późniejszych. Przyjdźcie, posłuchajcie synowi Jakuba, posłuchajcie swego ojca Izraela. Więc on będzie mówił o przyszłości swoich synów. To jest forma pewnego proroctwa, które Bóg przez niego mówi odnośnie właśnie jego synów. I skaczemy do wersetu 28, czyli Jakub kończy swoje prorokowanie i jest komentarz do tego. Oto 12 plemion Izraela i to, co oznajmił im ich ojciec. Pobłogosławił on swoich synów, każdego z nich w wyjątkowy sposób. Więc Jakub powiedział pewne rzeczy dotyczące przyszłości jego synów i jest to określone jako błogosławieństwo. Więc jest to po prostu proroctwo dotyczące ich przyszłości, proroctwo, które wychodzi od Ducha Świętego. A potem mamy informację, że Jakub umarł i ile lat żył. Tyle, że to jest rozciągnięte tam w dwóch rozdziałach. Natomiast tutaj po prostu jest skrócona historia Noego, która wskazuje, że kwestia Kanaanu będzie w jakimś sensie kwestią kluczową w dalszej części tej historii i że Kanaan nie będzie należał do tych dobrych, do Bożej linii, potomków Noego. Ale z drugiej strony Pan utrzyma tę linię ludzi pobożnych. Być może dlatego Noe pobłogosławił, czy błogosławi tutaj Pana, a nie Jafeta i Sema. Tak? On błogosławi Pana, który no, coś zrobi dla Sema i Jafeta. W każdym razie, to co jest tutaj napisane w tych wersetach, napis jest po prostu proroczym objawieniem przyszłości synów Noego w kontekście ich chodzenia z Bogiem. Kanaan definitywnie nie będzie tym, który z Bogiem chodzi i w konsekwencji będzie doświadczał przekleństwa. Natomiast Sem i Jafet będą doświadczali błogosławieństwa. Być może to trochę trudne, skomplikowane, ale tak jakoś trzeba te kwestie rozwiązać. Dlaczego Kanaan jest wymieniony, a nie Ham, który nie okazał szacunku ojcu. Więc czego uczy nas ta historia, słuchajcie? Generalnie ta historia uczy nas pewnych rzeczy dotyczących człowieka i grzechu. Wcześniej zobaczyliśmy, że Bóg uczynił wszystko nowym. Nową ziemię, nowy początek, nowe zasady oraz nowe przymierze. Więc można powiedzieć, że wszystko dookoła człowieka było nowe. Ale ponieważ człowiek pozostał taki sam, jakim był przed potopem, to widzimy, że grzech po jakimś czasie zaczął znowu zbierać żniwo. Znowu widzimy destrukcyjne działanie grzechu. Więc jaki płynie z tego wniosek? Żeby nasze życie wyglądało inaczej, to musi zmienić się człowiek. Musi zmienić się jego serce. A dopóki to serce się nie zmieni, dopóty grzech będzie obecny i dopóty grzech będzie stwarzał problemy. I Bóg nam o tym przypomina w kontekście potopu. Kiedy Noe wyszedł z arki, złożył Bogu ofiarę i tutaj czytamy: gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu: już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Więc już Bóg od samego początku wskazuje, gdzie jest problem. Problem nie jest tam gdzieś, nie jest dookoła nas. Problem jest tu, w moim sercu, w twoim sercu, w sercu człowieka. Grzech zakotwiczył się w sercu człowieka, grzech zaatakował serce człowieka i stamtąd, można powiedzieć, dokonał przerzutów na wszystkie inne narządy, na jego wolę, na jego uczucia, na jego pragnienia. Dlatego człowiek potrzebuje nowego serca. Ponieważ to serce, które ma, jest kamienne. Potrzebuje mięsistego serca, takie, które by żyło. Właśnie jest kamienne z powodu grzechu. Słuchajcie, pod koniec XIX oraz na początku XX wieku, to jest akurat, być może to nie jest, wydaje się nieistotne, ale to jest istotne, tak? Ponieważ pod koniec XIX wieku oraz na początku XX wieku w środowiskach protestanckich, które były liberalne, była bardzo popularna tak zwana Ewangelia społeczna. Było to przekonanie, że, które mówiło, że problemy społeczne da się rozwiązać za pomocą chrześcijańskich zasad. Czyli było to przekonanie, że jeżeli do życia społecznego wprowadzimy zasady chrześcijańskie, czyli skupimy się na zmienianiu tego, co wokół człowieka i na wprowadzaniu właśnie chrześcijańskich zasad, to rozwiążemy te problemy społeczne. I tak na przykład, jeśli usuniemy ubóstwo, jeśli usuniemy głód, jeśli usuniemy jakieś choroby, brak edukacji, to wtedy ten człowiek będzie miał właściwe warunki do tego, żeby rozkwitać, do tego, żeby to życie jego wyglądało lepiej. Więc ta Ewangelia no jakby w ogóle nie brała pod uwagę tego, że człowiek jest grzeszny, że problem człowieka to jest jego serce, a nie jego otoczenie. I takim gwoździem do trumny tej teologii społecznej były dwie wojny światowe, które pokazały, jak człowiek potrafi być okrutny, tak, jak człowiek potrafi zgotować piekło innym. Te dwie wojny światowe pokazały, jak bardzo ludzie są źli. Że nie problem jest na zewnątrz, wokoło. Problem jest z człowiekiem. Więc ta historia pokazuje nam bardzo wyraźnie, jak poważnym problemem jest grzech. Ta historia pokazuje nam, że człowiek potrzebuje wewnętrznej przemiany, żeby mogło się zmienić jego życie na lepsze. To potrzebuje zmiany serca. I dopiero wewnętrzna przemiana człowieka może doprowadzić do zmiany tego, co jest wokół. I tak było, słuchajcie, kiedy popatrzymy na historię chrześcijańskich przybudzeń. Anglia, Walia, XVIII wiek, wielkie przebudzenie w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, to pokazuje, to są rzeczy, które o fakty, o których można czytać. Jakie zmiany następowały w tych społecznościach lokalnych, gdzie to przebudzenie się pojawiało. Puby były zamykane. Pijaństwo niemalże zostało wyrugowane. Przestępstwo generalnie nie było przestępstwem, albo było bardzo minimalne. Ludzie zaczynali troszczyć się o swoje rodziny. Ci, którzy generalnie spędzali czas w pubach na piciu i wydawali tam swoje ciężko zarobione pieniądze, to teraz zaczęli się zajmować swoimi rodzinami. Zaczęli się troszczyć o te rodziny. Zaczęli myśleć też o zmianie swojego otoczenia, żeby ono było lepsze dla ich dzieci. Więc wprowadzano reformy i wszystko, i życie ulegało poprawie. I to nam właśnie pokazuje, że tam, gdzie jest przemienione serce, tam dopiero następuje zmiana do okoliczności, do tego, co jest dookoła. Ale tam, gdzie nie ma tego serca przemienionego, to oczywiście można robić różne rzeczy. Można władować mnóstwo pieniędzy na zmianę otoczenia. Ale to wszystko niestety będą zmarnowane pieniądze, bo może nie do końca zmarnowane, bo na pewno coś to pomoże, ale efekty nie będą aż takie, jakby to miało miejsce w przypadku, kiedy właśnie to serce człowieka będzie przemienione. Więc Bóg zapowiedział, słuchajcie, to jest dobra nowina, jest taka, że Bóg zapowiedział przez proroków, że gdy przyjdzie Chrystus, że gdy przyjdzie Jego Syn, to On przyjdzie z mocą do tego, żeby te ludzkie serca, te kamienne serce zmienić, ożywić. Chrystus będzie miał moc do tego, żeby zabrać to grzeszne serce i dać człowiekowi nowe serce, które będzie miało upodobanie w Panu, w Jego Słowie, w Jego przykazaniach. I ten, kto tej operacji doświadczy, staje się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Więc prawdziwy problem nie jest gdzieś tam, nie jest dookoła nas. On jest tu w sercu, w twoim sercu, w moim sercu. I tylko przemiana tego serca może doprowadzić do zmiany na lepsze, zmiany tego, co jest dookoła nas. A jakie jest twoje serce? Czy doświadczyłeś tej operacji w swoim życiu, tej przemiany, kiedy Chrystus daje ci nowe życie w postaci właśnie przemienionego, nowego, ożywionego serca? Jakie jest twoje serce? Amen. Pomódlmy się.